Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Dzień dobry, witam.
Po tym tragicznym zdarzeniu eksperci zwracają uwagę m.in. na wiek kierowcy. Profesor Rajko Horvat, zajmujący się na Uniwersytecie w Zagrzebie badaniem ruchu drogowego, mówił w chorwackiej telewizji tak. 72-letni kierowca, jak każda osoba, która przejdzie odpowiednie testy, może kierować pojazdem. Inną sprawą jest to, że w tym wieku psychofizyczne zdolności w sposób naturalny słabną. Na jakiej podstawie w Polsce osoby w wieku emerytalnym mogą prowadzić pojazdy jako kierowcy zawodowi? Czy wymaga to częstszych badań i czy podlega to też kontroli Inspekcji Transportu Drogowego?
Oczywiście podlega to naszej kontroli. Weryfikujemy to, czy kierowca posiada stosowne badania lekarskie i psychologiczne, bo tutaj nie dotyczy to tylko badań lekarskich, także psychologicznych. I przepisy jasno regulują, że po osiągnięciu pewnego wieku kierowcy zawodowi są poddawani częstszym takim badaniu. Te okresy między badaniami są krótsze i jeżeli kierowca uzyskuje pozytywny wynik takich badań, jak najbardziej może w dalszym ciągu wykonywać pracę kierowcy. Podkreślę, że to nie jest sytuacja taka, gdzie każdy, kto przystępuje do badań, te badania kończy ze skutkiem pozytywnym, poprawnym. Są sytuacje, które eliminują takie osoby z dalszej pracy zawodowej.
Czy ten wiek to nie jednak nie jest przeszkoda, że w pewnym wieku faktycznie, tak jak tutaj profesor zwracał uwagę, psychofizyczne zdolności w sposób naturalny słabną?
Trudno mi się odnieść do tego, co powiedział pan profesor. Niemniej skala trudności tych badań na pewno jest filtrem do tego, żeby osoby, które potencjalnie nie powinny już być kierowcami zawodowymi, nie otrzymują pozytywnych wyników, przez co przestają być kierowcami.
Kolejną kwestią, na którą zwraca się uwagę w kontekście wypadku polskiego autokaru w Chorwacji, jest podróżowanie bez przerwy, bez noclegu, aby zmniejszyć koszty wycieczki. Czy z jednej strony regulują to jakieś przepisy i z drugiej strony co podpowiada zdrowy rozsądek?
Oczywiście. Czas prowadzenia autokarów jest regulowany stosownymi przepisami i podstawową ogólną normą to jest maksymalna norma kierowania bez przerwy w wymiarze 4 godziny 30 minut. Przez jednego kierowcy bez przerwy. Czyli rozpoczynamy jazdę, 4 godziny 30 minut maksymalnie pojazd może się poruszać i należałoby wykonać przerwę 45-minutową po to, żeby kontynuować dalszy przejazd. Sytuacja troszkę się zmienia, jeżeli mamy do czynienia z zaplanowanymi długimi dystansami, dlatego że przepisy również dopuszczają taką możliwość, żeby kierowało dwóch kierowców i kierowali na zmianę, czyli jeżeli jeden wypracuje swoją normę, po to jest zmiennik, żeby można było kontynuować jazdę i w krótszym czasie pokonać dłuższy dystans. Niemniej, na pewno powinna nam się zapalić czerwona lampka, jeżeli mamy sytuację taką, gdzie jedziemy już te 4 godziny 30 minut, a kierowca się nie zmienia, kontynuuje jazdę, a na sugestie, że dochodzimy już do momentu tego granicznego, gdzie należałoby taką przerwę zrobić. Kierowca nie robi sobie nic z tego, w dalszym ciągu próbuje prowadzić pojazd ponad tą dopuszczalną normę. Mamy do czynienia też z sytuacją taką, gdzie to, co pan tutaj wspomniał na temat noclegów. Jeżeli wycieczka jakaś jest planowana, to jest też obowiązek planowania pod kątem tych przepisów norm czasu pracy, które mają do dyspozycji kierowcy.
Ile kierowcy tak mogą jechać i zmieniać się jeden drugiego?
Jeżeli chodzi o maksymalny czas poruszania się autokaru, w szczególnych przypadkach może to być 20 godzin. Dlatego, że na każdego z kierowców przypada po maksymalnie 10 godzin. Jest to przypadek szczególny, dwa razy w tygodniu. Normalnie każda zwykła taka doba pracy kierowcy to jest maksymalnie 9 godzin kierowania. Dwa razy w tygodniu można przedłużyć o kolejną godzinę, co daje nam w sumie dla dwóch kierowców aż 20 godzin poruszania się autokaru, prawda? Nie zmienia postaci rzeczy, jeżeli ktoś próbuje zabezpieczyć trzech i więcej kierowców, dlatego że przepisy ograniczają to do maksymalnie takiego wymiaru właśnie. kierowcy na przestrzeni, jeżeli jest więcej niż jeden kierowca, na przestrzeni okresu rozliczeniowego 30-godzinnego musi wykonać 9 godzin odpoczynku. Odpoczynek oznacza, że pojazd nie może być w ruchu.
Tak patrząc na to zdroworozsądkowo, to jednak chyba warto tę przerwę zaplanować i zapłacić dodatkowo jakąś relatywnie pewnie niedużą kwotę i zaplanować ten nocleg i spokojnie wypocząć samemu i pozwolić też kierowcom wypocząć.
Praktyka pokazuje, że te działania są prowadzone. Biura podróży, mając świadomość tego, jakie są obowiązujące przepisy, w sytuacjach, kiedy te dystanse są naprawdę długie, potrafią to zaplanować poprawnie. Czasami może dojść do jakiejś takiej sytuacji incydentalnej, gdzie jakieś zdarzenie losowe, wypadek na drodze powoduje, że te normy, które są zaplanowane w granicach maksymalnych, nie są możliwe do dotrzymania. Niemniej przepisy też regulują tego typu kwestie w postaci takiej, gdzie jeżeli kierowca jest świadomy swoich sił i czy jest w danym momencie zmęczony, czy może kontynuować dojazd do planowanego docelowego punktu, też jest możliwość przedłużenia tych norm maksymalnych pod pewnymi warunkami. Kierowcy zawodowi doskonale je znają.
Chciałbym nawiązać do tego, co pan powiedział. Gdy widzimy, że kierowca w czasie podróży zachowuje się w jakiś sposób nieodpowiedzialnie, nie robi przystanków, nie zmienia się właśnie z drugim kierowcą, wykonuje niebezpieczne manewry, przekracza dopuszczalną prędkość, co wtedy zrobić?
Na pewno trzeba by było powiadomić organizatora, dlatego że organizator ma bezpośredni wpływ na zachowanie podmiotu, który realizuje dany transport osób, prawda? Chciałbym podkreślić inną sytuację. W naszej ocenie kierowca autobusu czy kierowcy autobusów są to tacy kapitanowie na statku. Na pewno powinniśmy się podporządkować ich poleceniom na początku, żeby z tych rzeczy, które dla nas się wydają oczywiste, ale o których często zapominamy, jak na przykład obowiązek zapięcia pasów, jak obowiązek zajęcia miejsca siedzącego podczas jazdy, dlatego że też zdarzały się takie sytuacje, gdzie pasażerowie podczas jazdy autokaru poruszali się w korytarzyku, tak, jakaś sytuacja integracyjna. I powoduje to zagrożenie również nie tylko dla tych, którzy się poruszają, ale dla wszystkich innych, dlatego że gwałtowne hamowanie powoduje nagłe przemieszczenie takiego pasażera i często niestety to się kończy na szybie przedniej, a w tej okolicy jest kierowca już, tak, i wtedy to sterowanie pojazdem jest w dużej mierze ograniczone. Niemniej też, jeżeli widzimy, że kierowca na przykład podczas jazdy spożywa posiłek, co w przypadku przewozu pasażerskiego jest zabronione. Jeżeli pali tytoń, również jest to zabronione. Oczywistą sprawą jest korzystanie z telefonu bez zestawu głośno mówiącego. To są pewne rzeczy, na które warto zwracać uwagę bezpośrednio już kierowcy, prawda? Niemniej, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją naruszania ewidentnego norm czasu pracy, raczej wskazywałbym kontakt bezpośrednio z organizatorem, bo przecież taki kontakt każdy posiada.
Służby takie jak wy czy policja?
Też, tylko też proszę sobie wyobrazić sytuację, gdzie pojazd znajduje się w ruchu i możliwość skutecznego zatrzymania jest dosyć trudna, prawda? Tu chodziłoby o szybką reakcję. Często jest taka informacja na pojazdach zawarta, jeżeli jadę niebezpiecznie, zadzwoń, tak? I ten numer to niestety jest, albo stety, jest do właściciela takiego pojazdu bądź do organizatora wycieczki i ta reakcja jest naprawdę szybka. Sam kiedyś w sytuacji prywatnej widziałem, że kierowca autobusu przekraczał dozwoloną prędkość, zadzwoniłem na numer, na moich oczach ta prędkość została zmniejszona. Także chodzi też o szybkość reakcji, prawda, żeby nie zastanawiać się, czy przez 100 kilometrów ktoś skutecznie zatrzyma taki pojazd, ale również, żeby reakcja była adekwatna do tego, co się dzieje.
Absolutną podstawą przed wyjazdem na wycieczkę autokarową jest dobry stan techniczny pojazdu. Na co, będąc laikiem, można zwrócić uwagę? Co ewentualnie powinno nas zaniepokoić i gdzie to można zgłosić?
Jako inspekcja funkcjonujemy już ponad 20 lat, prawda? Czy blisko 20 lat. I mamy do czynienia z sytuacją stałego poprawiania się tego stanu technicznego pojazdów. Nasze działania jakby i wymogi przepisów powodują to, że ten stan techniczny cały czas jest poprawiany. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją taką, gdzie już osoba, która nie jest bezpośrednio zorientowana w podstawowych wymogach, widzi, że ten stan autokaru jest taki, który zwraca uwagę, że coś jest nie tak, typu nadmierne wycieki płynów eksploatacyjnych, typu pobita szyba czołowa, tak? Brak lusterek. No takie podstawowe rzeczy, ale to naprawdę to jest bardzo rzadkie do spotkania. Kontroli wymaga układ zawieszenia, układ hamowania. To już warto wezwać nas, czy policję, do tego, żeby taką kontrolę przed wyjazdem prewencyjnie wykonać, przeprowadzić, uspokoić troszkę samopoczucie, prawda? Niemniej podkreślam również sytuację taką, gdzie to nie zwalnia nas jako pasażerów również od tego, żeby zachowywać się poprawnie, w sposób poprawny i bezpieczny już podczas samego przejazdu.
Jak często autokary przechodzą badania techniczne?
W tej chwili jest to co pół roku, także to jest ten okres dosyć krótki, prawda? A dodatkowo jeszcze w okresie wakacyjnym bardzo często autokary są sprawdzane, dlatego że można to zgłosić do nas telefonicznie, można to zgłosić na stronie internetowej i częstotliwość sprawdzeń takich kontrolnych jest bardzo duża, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, a dodatkowo jeszcze biorąc pod uwagę ten skrócony okres badań dla pojazdów typu autokar, no to jest tego bardzo dużo.
Pamiętajmy, przed wycieczką nie bójmy się zgłosić nasze wątpliwości Inspekcji Transportu Drogowego czy Policji, a nawet prewencyjnie zgłosić wyjazd i kontrolę takiego autokaru, zaplanować. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.